Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Zapraszam do wysłuchania tekstu, na którym oparte jest dzisiejsze kazanie. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od 11 do 32 wersetu. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swojego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się z trąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mojego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z Twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy jeszcze był daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i głośne tańce. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał: co się dzieje? Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Lecz on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie chciałeś mi choćby dać koźlątka, abym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z prostytutkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. To jest Słowo Boże.
Pamiętam, kiedy jeszcze w 6 klasie podstawówki, kiedy odkryliśmy z kolegami, że ze szkoły można uciekać. Najpierw na przerwach. Więc zdarzało się, że przebiegaliśmy przez płot, żeby pójść do parku na jedną chwilę w czasie przerwy. I tak tego pamiętnego dnia, kiedy wybiegliśmy z kolegą przez płot i poszliśmy do parku i usiedliśmy na ławce w czasie długiej 15-minutowej przerwie. I w 6 klasie poczuliśmy się prawdziwie wolni. Odnaleźliśmy siebie samego. Ja tu należę do tej ławki, chyba powiedziałem. Przesadzam. Ale w każdym razie usłyszeliśmy dzwonek, więc powiedziałem: czas wracać. Mój kolega wstał i idzie przede mną i nagle zauważyłem, że jego spodnie są brudne od farby. Okazało się, że siedzieliśmy na dopiero co pomalowanej ławce. Dziękuję. I moja pierwsza reakcja była: wyciągnąłem palce i zacząłem się z niego śmiać. Mówię: przez cały dzień będziesz miał zielony tyłek. A moja druga reakcja, to uświadomiłem sobie, że sam siedziałem na tej samej ławce. I tak do końca dnia byliśmy dwa zielone tyłki. Dwa zielone tyłki. A dzisiejszy fragment jest tym najbardziej znanym fragmentem w Bożym Słowie. I w zeszłym tygodniu skupiliśmy się na młodszym synu, który zostawił ojca, który odrzucił ojca i który poszedł, aby roztrwonić wszystkie swoje majątności, które od ojca wziął i potem spokorniał i przyszedł do ojca z powrotem, a ojciec go przyjął i ojciec zrobił wielką ucztę. Wielką ucztę i zaprosił wszystkich, którzy mogli tam być. A co w tym czasie robił starszy brat? Dzisiaj chcielibyśmy się skupić na starszym bracie. Bo widzimy w wersetach 25-27, że kiedy młodszy syn wydawał wszystko, co miał, to starszy syn pracował. Starszy syn był na polu i pracował tak ciężko, że kiedy młodszy syn wrócił, on nawet się nie zorientował, że wrócił. Dopiero zorientował się, że wrócił, kiedy ktoś ze służby powiedział mu, dlaczego tam w domu jest głośna muzyka. Co pokazuje, że starszy brat, on nie pracuje, on haruje. On haruje na polu, kiedy ten młodszy roztrwonił wszystko, co miał. I mamy tutaj pewien obraz absolutnego przeciwieństwa. Ten pierwszy jawnie odrzucił ojca, przyniósł wstyd rodzinie, marnuje życiowy spadek, kiedy ten starszy brat jest moralny, ciężko pracuje na swój chleb, troszczy się o majątek ojca, robi wszystko, aby ojciec był z niego zadowolony. Wydawałoby się, że jest wspaniałym synem. Wydawałoby się, że jestem udanym synem, zupełną odwrotnością młodszego syna. Wydawałoby się, ale tylko na pozór. Ponieważ poznajemy go naprawdę, kiedy młodszy syn wraca. Kiedy wrócił jego brat, czytamy, że ten wpadł w wściekłość. Słowo, które jest użyte, to nie tylko złość, to nawet nie tylko wściekłość, ale miał dość swojego życia, był tak zły. Na kogo był zły? Na młodszego brata? Nie, był zły na ojca. Był zły na ojca. Radość ojca nie była jego radością. Nie wszedł do domu, aby cieszyć się z ojcem, został na zewnątrz. Jest to obraz faryzeuszy, którzy w tym samym rozdziale, na samym początku przyszli do Jezusa, kiedy ten jadł z grzesznikami i szemrają przeciwko niemu. Ten starszy syn, on szemrze przeciwko swojemu ojcu. I dalej czytamy, że kiedy ojciec wyszedł do niego, nawet wtedy, kiedy wyszedł do niego i z łagodnością i miłością zaprasza go do domu, aby doświadczył tej radości, aby dzielił się z nim tym szczęściem, ojciec zaprasza, a ten starszy syn odmawia. To jest jak strzał w policzek. I okazuje się, że na pozór ten starszy syn mógłby pokazać palcem w młodszego i powiedzieć: głupi jesteś, bo zostawiłeś ojca. Odrzuciłeś go. Tymczasem okazuje się, że ten starszy syn również odrzuca ojca. Ten starszy syn również nie wchodzi do domu. Co prawda nie ucieka, ale stoi za drzwiami. Tego dnia wydawało się, że starszy brat jest idealnym synem, ale teraz okazuje się, że nie różni się niczym od młodszego syna, ponieważ również odrzuca ojca. Ten młodszy syn uciekł z domu, a ten starszy odmawia wejść do domu. Tym samym Jezus uczy nas, że nie musisz być synem marnotrawnym, aby odrzucić Boga. Nie musisz być synem marnotrawnym, aby odrzucić Boga. Jezus mówi to do faryzeuszy. Jezus mówi to do ludzi, którzy w tamtym czasie, w tamtej kulturze, gdybyś szukał odpowiedzi na duchowe pytania, to poszedłbyś właśnie do nich, bo oni byli tymi moralnymi. Tymi, którzy wyglądali na duchowych. Tymi, którzy przestrzegali prawa. Tymczasem Jezus uczy nas, że możesz być zaangażowany w Boże sprawy, jednocześnie będąc daleko od Boga. Możesz służyć Bogu i wierzyć, że należysz do Niego, jednocześnie odrzucać Go swoim sercem. A jak to się dzieje? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w odpowiedzi na to, dlaczego starszy syn tak ciężko pracuje. Zobaczcie, wersety 30-31. Najpierw mówi w złości do ojca: służę ci od lat. Służę ci od lat. Szanuję każdy twój rozkaz. a ty nawet koźlęca, nie zabiłeś mi dla mnie koźlęcia. Służę ci od lat. To słowo, które tutaj jest użyte, służyć, ono było powszechnie używane na określenie pracy niewolniczej. Innymi słowy, ten starszy syn mówi do swojego ojca: ja jestem twoim niewolnikiem, pracuję dla ciebie jak niewolnik od samego początku, od kiedy mogłem. Z jednej strony używa tego słowa, ponieważ on rzeczywiście tak ciężko pracował. Mówi: pracuję jak niewolnik, ponieważ całe swoje życie oddałem tobie. On jest wzorem tradycyjnej moralności. Robił wszystko to, co mu kazano, jeszcze więcej. Ale z drugiej strony on używa tego słowa, że jestem twoim niewolnikiem, pracuję jak niewolnik, ponieważ teraz w chwili nieopanowanego gniewu, świadomie albo nieświadomie, ujawnia prawdziwy motyw swojej ciężkiej pracy. Okazuje się, że jego relacja z ojcem od zawsze opierała się na wynikach. Jego relacja z ojcem zawsze opierała się na wynikach. On nie przyjął miłości ojca, on nie przyjął akceptacji ojca. On harował na miłość ojca, on harował na akceptację ojca. Tym samym odrzucił Boga, odrzucił ojca, ponieważ odrzucił jego miłość. Dlatego, że nigdy nie zaakceptował miłości ojca, ale pracował na jego miłość. On nigdy nie służył z miłości, ale z obowiązku. Nie służył ojcu dlatego, że go kocha, dlatego, że go docenia, ale raczej służył, aby móc pokazać ojcu, że nic od niego nie chce za darmo. Raczej niż przyjąć wszystko, co ojciec już mu dał z miłości, on chce, aby ojciec był mu czegoś winien. Starszy syn nigdy nie opuścił ojca fizycznie, ale już dawno temu opuścił go sercem. On odrzucił jego dary i zdecydował pracować na te same dary niewolniczą pracą. Przez całe swoje życie ten starszy syn, zauważcie, on buduje konto zasług przed swoim ojcem. I teraz przychodzi do ojca i on macha tym kontem zasług i mówi: ojcze, popatrz, jak ciężko dla ciebie pracowałem, a ty nawet nie zabijesz dla mnie koźlątka? Innymi słowy, on przychodzi do ojca i mówi: nie spełniasz warunków naszej umowy. Nie pisanej umowy, ale tej umowy, którą ja podpisałem potem mojej ciężkiej pracy. Ja spełniłem swoje warunki, popatrz, jak ciężko pracuję dla ciebie, a ty nie spełniasz warunków umowy, ponieważ nie zrobiłeś dla mnie tego, co zrobiłeś dla młodszego syna. Na co ten ojciec jest w szoku. Jest w szoku i mówi: przecież, synu, wszystko, co należy do mnie, należy do ciebie. Mogłeś mieć tą kozę, mogłeś robić sobie ucztę, kiedy tylko chciałeś, nawet każdego dnia. Tyle, że ten starszy syn, on nie chciał samemu zorganizować sobie imprezy. On nie chciał samemu wziąć sobie kozę, którą ojciec mu dał. On chciał tą kozę, na którą sobie zapracował. On chciał tą kozę, z którą ojciec przyjdzie i powie: synu, twoimi rękoma zapracowałeś na to, proszę. Oto moja miłość, moja akceptacja. Nie mogę ci jej zabrać, ponieważ to ty na nią zapracowałeś. Jezus pokazuje nam, że są dwa sposoby na odrzucenie Boga. Ten pierwszy jest jawny. Mianowicie możesz odrzucić Go, wypierając Jego prawa do twojego życia. Jak młodszy syn. Natomiast ten drugi jest bardziej subtelny. Możesz odrzucić go, wypierając się jego bezwarunkowej miłości poprzez próbę zapracowania sobie na nią. Możesz odrzucić Boga, mówiąc: Boże, nie masz nic do mojego życia. A możesz odrzucić Boga, mówiąc: musisz mnie kochać, ponieważ jestem tego warty, ponieważ popatrz na moje uczynki. Popatrz na moje dobre życie. Ten młodszy syn jest jak ten człowiek, który przychodzi w dzień swoich urodzin do pubu, który właśnie jest brudny z bójki, którą stoczył i wydał ostatnie pieniądze na STS-y i teraz zostało mu kilka groszy i kupuje za to piwo. I pijąc te piwo mówi do siebie: Bóg wynagradza mi według moich uczynków. A ten starszy syn to ten człowiek, który przychodzi na swoje urodziny w pięknym garniturze i tam z nim jest jego piękna rodzina, 6 dzieci, wspaniała żona i wszyscy odświętnie obrani. I właśnie żona stoi tam w rogu i przemawia i mówi, jak wspaniałym mężem jest. I jakie ma wspaniałe zasady, że najpierw Bóg, a potem człowiek, najpierw Bóg, potem rodzina. Jaki on to jest wielkim człowiekiem, na co ten człowiek, ten starszy brat, ten piękny człowiek w garniturze, kiedy bierze ten kieliszek i kiedy mówią toast, to on również mówi do siebie: Bóg wynagradza mi według moich uczynków. Bóg wynagradza mi według moich uczynków. Obydwoje odrzucili Boga. Jeden odrzucił jawnie, a drugi odrzucił w sercu. Ponieważ pierwszy odrzucił miłość Boga, mówiąc, że jej nie potrzebuje. A drugi odrzucił miłość Boga, mówiąc, że jest w stanie sobie na nią zapracować. W tej historii ten pierwszy syn wykorzystał miłość ojca i zabrał wszystko, co do niego należało, a ten drugi odrzucił miłość ojca, pracując na wszystko, co już od niego otrzymał. Ale zobacz, ostatecznie to ten młodszy syn znalazł się w domu. Ostatecznie to ten młodszy syn raduje się radością ojca, a ten starszy syn stoi za drzwiami. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że każdy z nas może przyjść do Boga w ten sam sposób, bez względu na twoje dobre albo złe życie. Każdy z nas może przyjść do Boga tylko i wyłącznie z łaski. Tylko i wyłącznie pokutując nie tylko za nasze złe uczynki, ale również za nasze dobre uczynki. Mówiąc: Boże, jestem ci winien nie tylko tego, że jawnie cię odrzuciłem, ale również tego, że starałem sobie zapracować na twoją akceptację, myśląc, że ty jesteś mi czegoś winien. Łaska mówi: Boże, przychodzę taki, jaki jestem. Tyle, że dla religijnego starszego brata łaska jest za trudna, żeby ją przełknąć. Za trudno jest powiedzieć, że wszystkie, całe moje dobre życie nie jest warte nic przed tobą. Ta historia powinna zachęcić nas do samorefleksji. Jezus mówi nam, to powinno nas przerażać. Jezus mówi nam, że możemy przyjść do Boga, albo myśląc, że przychodzimy do Boga, żyjąc religijnym życiem, okazuje się, ale ostatecznie okaże się, że odrzuciliśmy Boga swoim sercem. Ponieważ nie mieliśmy nic wspólnego z prawdziwą łaską, ale z religijnością starszego brata. Oto kilka przykładów, czym różni się łaska od religijności starszego brata. Starszy brat mówi: jestem posłuszny, żeby znaleźć akceptację. Łaska mówi: jestem zaakceptowany, dlatego jestem posłuszny. Dwie zupełnie inne religie. Starszy brat mówi: moja motywacja jest kontrolowana przez lęk przed Bogiem. Łaska mówi: moja motywacja jest zbudowana na wdzięczności do Boga. Starszy brat mówi: muszę być posłuszny Bogu, aby coś od Boga otrzymać. Łaska mówi: jestem posłuszny Bogu, żeby otrzymać więcej Boga, aby cieszyć się Jego obecnością. Starszy brat mówi, kiedy starszy brat przechodzi przez cierpienia, mówi: jestem zły na Boga, ponieważ Bóg powinien wynagradzać dobrych wygodnym życiem. Łaska, kiedy przechodzi przez cierpienia, mówi: wiem, że moje największe cierpienia już spadły na Jezusa, dlatego chociaż te cierpienia są trudne, to Bóg okaże swoją ojcowską miłość w obliczu mojej próby. A ostatecznie każde cierpienie ma jakiś cel. Starszy brat mówi: kiedy jestem krytykowany, jestem wściekły lub załamany, ponieważ ważne jest, abym mógł myśleć o sobie jako o dobrej osobie. Łaska mówi: kiedy jestem krytykowany, nie jest to dla mnie konieczne, aby się bronić, ani nie jest to dla mnie konieczne, aby myśleć o sobie jako o dobrej osobie, ponieważ moja tożsamość nie opiera się na moich osiągnięciach, ale na miłości Boga do mnie w Chrystusie. Widzisz, życie z łaski i życie religijnością starszego brata to dwie inne religie. To dwa zupełnie inne sposoby na podejście do Boga. Problem w tym, że każdy z nas ma to samo serce. To znaczy, nasze serce jest zaprogramowane tak, aby bez żadnej zewnętrznej ingerencji w nasze serce, abyśmy zawsze koncentrowali się na tym, co my robimy dla Boga. To znaczy, nasze serce jest zaprogramowane tak, aby funkcjonować jak starszy brat. Często w swoim życiu harujemy na Bożą akceptację, nawet nie wiedząc o tym. Nawet będąc wierzącymi ludźmi. Co przejawia się na wiele sposobów, jak lęk przed przyszłością, rozczarowanie, poczucie winy, potrzeba kontroli. Każdy z nas naturalnie ma serce, które bardziej funkcjonuje jako starszy brat niż jako ten, który żyje z łaski. Marcin Luther, kiedyś zapytano go, dlaczego głosisz Ewangelię każdego tygodnia, powiedział, dlatego, ponieważ wystarczy 7 dni, aby zapomnieć o Ewangelii, aby zapomnieć o łasce. Ja myślę, że wystarczy 7 minut, czasem 7 sekund, żeby zapomnieć o mojej akceptacji w Bogu i szukać akceptacji u ludzi, żeby zapomnieć o tym, że to okej, kiedy ludzie mnie nie cenią, ponieważ Bóg mnie ceni. Kiedy zapominam o tym, że moja wartość nie jest w tym, jak poszło moje ostatnie kazanie, ale w tym, że Chrystus umarł za mnie na krzyżu. Wystarczy 7 minut, żeby zapomnieć. Tak więc co musimy zrobić? Co musimy zrobić, aby Boża łaska była funkcjonalnie, realnie, realna dla naszego serca? Musimy przypominać sobie, jest tylko jeden sposób. Musimy przypominać sobie o miłości Boga w osobie Chrystusa. O miłości Boga, którą pokazał nam w osobie Chrystusa na krzyżu. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Co miał na myśli, kiedy mówił, że nie wiedzą, co czynią? Ponieważ oni zabijali Go swoją religijnością. Oni myśleli, że służą Bogu. Ale w tym samym momencie, kiedy Jezus umierał, mordowany przez człowieka, w tym samym momencie ten sposób Jego śmierci na krzyżu był naszym ratunkiem. Ponieważ właśnie tam na krzyżu Jezus dobrowolnie, Bóg w osobie Jezusa przyjął nasze winy na siebie. Ale to nie wszystko. Dał nam nasze dobre uczynki, policzył te dobre uczynki Tobie. Dlatego, że On odrzucił swojego Syna na krzyżu, On zaakceptował Ciebie tak jak swojego Syna, tak jak swoją córkę. I tylko wtedy, kiedy przypominamy sobie o wspaniałej miłości Boga, który był gotowy oddać nam to, co ma najlepsze, aby zaakceptować nas jako synów i córki, aby powiedzieć: kocham Cię tak bardzo, że jestem gotowy oddać to, co mam najcenniejsze, mojego własnego Syna, abyś Ty również stał się moim synem i moją córką. I tylko wtedy, kiedy widzimy to, jak bardzo Bóg nas ukochał. I kiedy widzimy to każdego dnia i tak na tyle, na ile to działa w naszym sercu, na tyle to będzie w stanie pokonywać naturalną tendencję mojego serca do tego, aby funkcjonować jak starszy brat. I właśnie dlatego Jezus mówi, ilekroć się spotykacie, bierzcie ten chleb i pijcie to wino. Wiesz dlaczego? Ponieważ Twoje serce tego potrzebuje. Ponieważ Twoje serce prawdopodobnie zaczęło funkcjonować jak starszy brat i musisz sobie przypomnieć o wielkości Bożej miłości do Ciebie. Że On akceptuje Cię tak bardzo, że oddał swojego Syna. Co znaczy, że nie mógłby Cię przestać akceptować. Nie mógłby Cię przestać kochać, ponieważ wtedy sam byłby niesprawiedliwy, ponieważ już Jego Syn zabrał na krzyż wszystkie nasze grzechy. Dlatego za chwilę będę chciał Was zaprosić do tego, abyśmy wspólnie przystąpili do Wieczerzy Pańskiej. Ale zanim to się stanie, to zapraszam zespół do tego, aby poprowadzić naszą kolejną piosenkę uwielbieniową. Sprawiedliwy. Dlatego, ponieważ to On jest sprawiedliwy, możemy przyjść do Boga nie ze względu na naszą sprawiedliwość, ale ze względu na Jego sprawiedliwość. Dlatego, że On zapracował na naszą akceptację. I tym jest łaska. Cokolwiek mówi Ci, mówi w Twoim życiu, że musisz zrobić coś jeszcze, żeby Bóg Cię zaakceptował. To jest starszy brat, który szepcze. Łaska mówi, jesteś sprawiedliwy dlatego, ponieważ On uczynił Cię sprawiedliwym.